Polityka. O historii.
Zabawne pomysły mają ludzie.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Krzemińska i zapraszam Państwa do rozmowy o starożytnym Rzymie. W podróży tej naszym przewodnikiem będzie dr Michał Baranowski, starożytnik i znawca późnego cesarstwa, popularyzator historii, który jest autorem wielu tekstów w naszym pomocniku historycznym Cesarze Rzymu, żołnierze za życia, bogowie po śmierci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, gdy braliśmy się do pisania tego dodatku, wiele osób mówiło, no po co kolejny dodatek, pomocnik o starożytnym Rzymie, o cesarzach, mamy już przecież poczet Krawczuka, więc co nowego ci badacze starożytności mogą powiedzieć o tym, o czym już wszyscy wszystko wiedzą? No, ale czy rzeczywiście tak jest, że my wszystko wiemy, że nie mamy nic nowego do powiedzenia na temat starożytnego Rzymu i cesarzy?
Nie, na pewno nie. Pamiętać przede wszystkim należy o tym, że poczet Krawczuka, zasłużonego oczywiście dla badań antyku, dla popularyzacji tematu, dla popularyzacji także i cesarzy rzymskich, bo przecież ten poczet jest wznawiany jeszcze cały czas, jednak napisany został pierwotnie pod koniec lat 80.
W zasadzie w nauce to cała epoka.
Tak, w nauce no to jest bardzo długi czas. Trzeba też pamiętać, że jednak poczet Krawczuka był nastawiony na bardzo popularnego czytelnika. Nie ma tam przypisów, nie ma tam bibliografii, nie ma tam również fragmentów jakby paginacji źródłowych odpowiednich, więc nie jest to czytelnik jakiś z wyższej takiej półki miłośników.
Bardziej wymagający.
Tak, powiedzmy. Bardziej wymagający, ale też, co jest istotne, no to tak jak tu pani redaktor słusznie zauważyła, 30 lat w nauce to jednak jest szmat czasu. My mamy zupełnie inne podejście do większości panujących cesarzy, jak nie wszystkich. Mamy także nie tylko nowe źródła archeologiczne, ale także i źródła pisane, co może szokować, że jeszcze cokolwiek pisanego dało się odkryć. Mamy również nowe monety, inskrypcje i to, no i przede wszystkim tak każde pokolenie ma jakby
inne spojrzenie,
inną wizję, tak.
Ale też mam wrażenie, co chyba jest bardzo ważne, że jesteśmy bardziej krytyczni w stosunku do źródeł z epoki. Czyli, że na przykład jak ktoś czyta Swetoniusza, Żwoty Cezarusz, to z większym przymrużeniem oka, jeśli chodzi o jakieś takie szczegóły, które bulwersują, widząc w tym rodzaj plotki powtarzanej, albo wręcz chęć oczernienia przez Swetoniusza poszczególnych władców, których nie lubił.
Tak, na pewno historycy teraz przywiązują większą wagę do tego, że tekst Swetoniusza, czy też Tacyta może być okraszony pewnymi plotkami, pewnymi informacjami nieprawdziwymi, no zwłaszcza takie informacje, które no budzą nasze, nawet bym powiedział, zgorszenie momentami. Niemniej jednak nadal są to źródła podstawowe. Pytanie jest, czy nie jesteśmy, ja bym nawet stwierdził, może jesteśmy jeszcze zbyt mało krytyczni wobec tych dwóch źródeł, no bo oczywiście Tacyt ma opinię największego historyka starożytnego Rzymu.
Słusznie?
Nie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jednak był to Ammianus Marcellinus. Ewentualnie Cassius Dio, bo to był niezwykle inteligentny autor. Chociaż Grek, ale piszący po grecku, no ale Rzymianie z krwi i kości, bo konsul dwukrotny, senator, więc no to też musimy pamiętać o tym, że w pewnym momencie to już nie ma różnicy, czy jest się Grekiem, czy Rzymianinem. I myślę, że jednak ten krytycyzm źródłowy jest wciąż troszkę za mały, ale na pewno dużo, dużo większy niż w poczcie Aleksandra Krawczuka.
A poza tym taki przeciętny czytelnik chętnie czyta o tych sprośnościach, o tych niesamowitych czynach, o okrucieństwie.
Oczywiście.
To wspaniale się czyta i dobrze zapamiętuje takie informacje.
Oczywiście, że to się dobrze zapamiętuje. Też musimy zauważyć, że to nie tylko te źródła, bo przecież nie wszyscy czytali Swetoniusza, ale przecież wszyscy widzieli, albo co najmniej widzieli, ale też może i czytali Quo Vadis. Część pokolenia na pewno też widziała film Caligula. z Magdałem w roli tytułowego cesarza. No i pokazany ten Rzym rozpustny.
Klaudiusza też oglądali.
Jeszcze ja Klaudiusz, który oczywiście z tych wszystkich filmów taki chyba najbardziej krytyczny właśnie wobec jakby źródeł antycznych tutaj jest, ale też mimo wszystko film, który wpłynął nie tylko na powszechnych czytelników, ale też ogromnie na historyków. Graves zrobił wielką rzecz, ale zarazem zrobił wielką krzywdę nauce historycznej, bo początkujący adept historii starożytnej tak naprawdę, myśląc o pierwszych cesarzach rzymskich, myśli Gravesem. Mhm. I bardzo trudno jest się tego Gravesa z samego siebie wyzbyć, o czym doskonale wiem sam.
No właśnie, to jest też ciekawe, że właśnie jak bierze się tego Swetoniusza w dłonie i czyta, to mało kto wie, że większość historyków piszących o kolejnych cesarzach, właśnie takich jak Swetoniusz, to byli ludzie wywodzący się z takiej grupy senatorów, wykształceni, będący blisko senatu. No i niestety dostało się w ich pamiętnikach czy w ich pismach tym, którzy z tym senatem zadarli. Oczywiście myślę tutaj o cesarzach. Ci, którzy mieli na pieńku z senatem, są fatalnie oceniani przez historyków rzymskich z epoki.
Tak, oczywiście, że jeżeli cesarz chciał być bardzo samodzielnie chciał rządzić. No słynne właśnie zawołanie ze Swetoniusza, szkoda, że senat nie ma tylko jednej głowy, tak, którą można byłoby ściąć. Tutaj spowodowało to, że te narracje o cesarzach rzymskich są mniej lub bardziej jednak spaczone tą relacją właśnie negatywną, o której tu pani redaktor wspomniała. Niemniej jednak wydaje się, że to tak źle nie wyglądało, bo też my mamy troszkę tych źródeł. Może byli inni senatorowie, którzy bardziej kolaborowali wtedy i gdybyśmy mieli ich pisma, też obraz cesarzy byłby zupełnie inny, bo przecież, to zresztą w tekście pani redaktor o Neronie można wspomnieć, powołuje się pani tutaj na pracę Johna Drinkwatera, który badając Nerona, to nie był oczywiście pierwszy historyk, który to zrobił w latach 30. powstała kiedyś taka praca właśnie chyba Klaudiusz i Kaligula w źródłach numizmatycznych i epigraficznych, czyli bez tych źródeł literacji, czyli krótko mówiąc, bez Swetoniusza,
bez Tacyta.
No bez Tacyta siłą woli, no bo dla Kaliguli akurat się nie zachował w ogóle, ale no i okazuje się, że imperium kwitnie. Imperium jest w okresie prosperity. No okej, mamy bunt w Brytanii, no, ale to są totalne peryferia. Zresztą dość szybko stłumiony. Mamy potem wielkie powstanie w Judei, no to już troszkę się bardziej namęczyli, no ale samo imperium
działa doskonale,
oczywiście. I dla takiego szarego mieszkańca, myślę, że nie wiem, Hiszpanii czy Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, w Rzymie jest całkiem dobrze.
Czyli poruszeni tym, że cesarz większą wagę przykłada do swojego aktorstwa i tego, w jaki sposób ma wykonywać pieśni i recytować swoje utwory, to byli oburzeni ci, którzy byli w najbliższym otoczeniu, a nie mieszkańcy jakiejś tam prowincji, prawda? Nie, no, i nawet do nich to nie dochodziło.
Nie, no im to nie przeszkadzało. Na pewno jak Neron przyjechał do Grecji, no to na pewno wzbudził aplauz powszechny. Władza zawsze Władza zawsze wzbudza aplauz. Popatrzmy na przykład na brytyjską rodzinę królewską, bo obojętnie gdzie przyjedzie, też mamy przecież masę ludzi, którzy cieszą się z tego, że po prostu przyjechała.
No ale jeszcze w Grecji tym bardziej, że on był wielkim wielbicielem.
Oczywiście,
Filhelenem,
tak, oczywiście.
Grecji.
Wielkim Filhelenem był, więc to też jest ten element, który jakby mu dodawał tej pozytywnej nuty jakby. Pamiętajmy też o tym, że po śmierci Nerona pojawiło się kilku pseudo-Neronów, czyli popularność tego cesarza. No to jest dowód żywy, jak on był popularny, jak on był lubiany tak naprawdę. Mhm. Więc jeżeli faktycznie byśmy nie mieli tego Swetoniusza i tego Tacyta...
A potem historyków, którzy ich przez wieki powtarzali, cytowali, na nich się powoływali.
Tak, no to może ten obraz byłby zupełnie, zupełnie inny.
No i nie byłoby Quo Vadis też.
Nie byłoby Quo Vadis, tak.
No właśnie, ale jednak chyba to jest też bardziej skomplikowane, bo to nasze wyobrażenie po właśnie takich dość prostych lekturach dla ludu jest takie, że w tym Rzymie, a już na pewno na dworach cesarzy, to i wyuzdanie, i okrucieństwo, i bezwzględność. I tutaj chyba trochę jednak tego było, no bo i te morderstwa w rodzinie. Zawód cesarza, jak pisał pan w jednym z artykułów, to bardzo ryzykowne zajęcie.
No tak, no tutaj właśnie w tym artykule powołując się na innych badaczy, no można dojść do takiego wniosku, że to jest najbardziej niebezpieczny zawód w dziejach świata w ogóle.
Właśnie dlaczego? Statystyki są
nieubłagalne. Statystyki są nieubłagalne. No tam większość cesarzy po prostu ginie śmiercią tragiczną, śmiercią nagłą. Bardzo rzadko który cesarz dożywa swoich dni. Nawet jak cesarz dożywa swoich dni, to i tak są jakieś plotki, że został
tak
otruty.
Mhm.
No typu właśnie August tutaj figami przez Liwię.
A potem Hadrian zdaje się podobno też.
Hadrian podobno też, tak, bo już nikt z nim nie mógł wytrzymać, a niby taki dobry cesarz. No proszę zobaczyć, jak przecież w powszechnej świadomości przecież Marka Aureliusa zabija własny syn, tak? W filmie Gladiator. Czy nawet w filmie Upadek Cesarstwa Rzymskiego, tylko że tam poprzez jabłko, które kawałek jabłka uciął sobie zatrutym sztyletem, no połknął i umarł. Więc jakby ten mit funkcjonuje.
I nie tylko mit, bo to rzeczywiście...
I to jest niestety też w jakimś sensie rzeczywistość, prawda. Tak. Mm. W jakimś sensie jest to rzeczywistość, ale trzeba też zaznaczyć, że tego pecha dziejowego faktycznie mieli ci pierwsi cesarze. Głównie oczywiście myślimy tutaj o Kaliguli, myślimy tutaj o Neronie, myślimy tutaj o Klaudiuszu zamordowanym przez własną żonę, która dodała jakieś trucizny do ulubionych przez niego grzybków odszcze i myślimy o kolejnych jego następcach, no ale już Wespazjan, Tytus umierają prawdopodobnie naturalnie, znaczy no, Tytus umiera młodo, no ale bez wsparcia osób trzecich, tylko no niestety przyroda. Więc, no a kolejni cesarze, no Trajan właśnie, czy Hadrian, jeżeli nie uwierzymy w tą plotkę, i Antoninus Pius, no umierają po prostu naturalnie, no z różnych przyczyn, oczywiście zdrowotnych często, ale i dopiero kiedy rozpoczyna się ten okres takich rządów, tak zwanych cesarzy wojskowych, okres kryzysu trzeciego wieku, no to tu wtedy mamy faktycznie cesarza, no, który każdy w zasadzie ginie śmiercią tragiczną. Wyjątkiem może być Klaudius II Gocki, no niestety nie mający biogramu w naszym pomocniku, który prawdopodobnie zmarł w wyniku zarazy, ale to też nie jest pewne.
No dobrze, a też takie wyobrażenie, że po prostu każdy z cesarzy uwielbia igrzyska, to też jest nieprawdą. No bo
ale oczywiście, że nieprawdą.
Marek Aureliusz no, nie tak, cierpiał.
Nie cierpiał oczywiście. August się nudził po którymś tam już wyścigu. Julian Apostata, który tutaj był wychowywany w przez Mardoniosa, wbijany miał od dziecka, że jak chce sobie pooglądać jakieś takie igrzyska czy inne rzeczy, to czytaj Homera, tam znajdziesz wszystko. I w ogóle na te igrzyska nie chodź, bo to tylko, no, mówiąc dzisiejszym językiem, ogłupia. Więc faktycznie no, te igrzyska jakby nie służyły temu, dla każdego cesarza na pewno nie były formą przyjemności, zresztą to, ale no, na pewno były formą kontaktu z ludem rzymskim, pewnej komunikacji cesarza z ludem rzymskim, no i jednak czymś, co, do czego cesarz był zobligowany.
No właśnie, to cesarzem. O tym pisze profesor Dariusz Słapek u nas, że to był bardzo ważny element takiej gry politycznej dla cesarza, który tak. Musiał się w ten sposób kontaktować z ludem, pokazywać, no i dawać ludowi to co
chciał,
lubi.
Tak. No panem et circenses, tak, chleba i igrzysk. W końcu to zawołanie nie na darmo powstało, więc ono naprawdę odgrywało jakąś tam istotną rolę i tylko no nie każdy cesarz po prostu to lubił.
Mhm. Chyba tak samo nie do końca każdy cesarz wykorzystywał swoją pozycję, żeby oddawać się najróżniejszym rozpustom.
Tak, tutaj bardzo w takiej wybitnej pracy napisanej w 1977 roku, czyli też już spory czas temu, Fergus Miller na jednej z pierwszych stron zaznaczył, że gdybyśmy stricte trzymali się źródeł historycznych, pomijając te wszystkie plotki, to doszlibyśmy do takiego wniosku, że cesarze rzymscy nie robili nic innego, tylko słuchali mów greckich retorów. I to też jest ten element, oczywiście mało plotkarski, więc nie zapamiętany w powszechnej świadomości, ale każdy cesarz no prawie każdy cesarz próbuje aspirować do intelektualisty. Czy to tworzy poezję, czy to pisze mowy, czy to pisze jakieś traktaty jak Klaudiusz, tak?
No ale chyba Neron trochę przesadził. Tutaj z pójściem w tym kierunku, że jest bardziej artystą niż władcą.
To ja myślę, że źródła tu raczej przesadziły, raczej odmalowały go tak bardzo, bardzo niechętnie. No my te sztępy mamy poezji Nerona, więc ciężko nam cokolwiek tutaj ocenić co do tego, jakim on tym artystą był. Sam projekt budowlany nowego Rzymu po pożarze architektonicznie wydaje się niezwykle ciekawy tak naprawdę, innowacyjny, więc jeżeli on za to odpowiadał...
Szapoba.
To szapoba, tak, zdecydowanie. Mhm.
No ale, bo nie dokończyliśmy myśli, co z tą rozpustą, czyli też do tego podejście mieli różne ci wszyscy.
Nie, to na pewno, mamy właśnie ludzi, którzy...
Ten Tyberiusz z tymi akwariami, w których pływały dziewczyny i młodzi chłopcy.
Ale to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, dzisiaj mamy Putina i też, który jest tyranem, jest dyktatorem. Ja się wcale nie zdziwię, jak za 10-15 lat będziemy wymyślali na temat jego rozwięzłości tam, gdzie on teraz przebywa, bardzo podobne historie. Pamiętajmy, że on siedział na Capri, trochę od Rzymu i tam mogły powstać wszelkiego rodzaju historie. Pamiętajmy też o cesarzach, którzy tutaj jednak byli bardzo skromni, jeżeli chodzi o taką rozwięzłość. Mieli jedną żonę przez cały czas, albo potem po śmierci żony brali tylko jedną konkubinę, Wespazjan. Julian Apostata nigdy już potem po śmierci swojej żony Heleny nie wziął nawet kochanki żadnej sobie.
Ale też ilość potomstwa nie przyprawia o zawrót głowy, prawda?
To
też zależy który, tak?
Zależy który, no Marek Aureliusz miał sporo tych...
I z jedną żoną, dodajmy.
I z jedną żoną, tak. To też nie była święta swoją drogą, nie? Żeby było śmiesznie. Ten Marek Aureliusz, no tak żona i syn mu się tak średnio udali, prawda?
To prawda. Przypomnijmy, że to jest cesarz Komodus.
Tak jest, cesarz Komodus. No też nie aż taki zły, jak go odmalowuje obraz powszechny, typu właśnie Gladiator czy Upadek Cesarstwa Rzymskiego z Sofią Loren. Christopherem Plumerem, jak się nie mylę, w roli Komodusa. Więc tutaj mamy naprawdę pełną paletę postaci, ale faktycznie jest coś takiego w powszechnej świadomości, że ten cesarz rzymski jawi się jako miłośnik bardzo rozrywkowego trybu życia, tak.
Mamy no miał też, takie możliwości.
No, miał takie możliwości, ale cesarz w jakimś sensie nawet, jak mamy takie plotkarskie źródła, to cesarz jakby się troszkę tego wstydził. Jest taka piękna... Absolutnie jestem pewny, że anegdota na temat cesarza Galiena, który to w przebraniu chodził po mieście Rzym i tam bił się równo ze wszystkimi i tak dalej. I oczywiście otoczony był jakimiś takimi swoimi bodyguardami, żeby tam za bardzo...
Żeby nie było, sobie tak
no żeby przez przypadek go ktoś nie zabił. Jeden nawet biedak dość mocno uderzył tego Galiena i prawie by źle skończył za to. I takich przypadków, gdzie cesarz się przebiera na przykład, idąc dzisiaj mówiąc na miasto, mamy kilka i to jednak świadczy o tym, że na tym elitarnym poziomie nie wypadało się tak zachowywać. Nie wypadało się tak zachowywać, ale to też nam daje z kolei asumpt do takiego prostego wniosku. Jak nie mamy pomysłu, jak go oskarżyć, to rozpustnik oczywiście.
Oczywiście. Nie? Najprostsza.
Tak, najprostsza. No i alkoholik sposób. Oczywiście, nie? Też. No więc...
No i okrutnik, chociaż może...
I okrutnik,
tak. A czy to tak działało? Jeśli to okrucieństwo było w dobrej wierze albo dla imperium, to wtedy chyba nie był z tego rozliczany za bardzo.
No z okrutnikiem to jest różnie, ale faktycznie ci najwięksi tacy magiczni już dla naszej wyobraźni despoci rzymscy, czy Kaligula, czy Neron, no mają słusznie chyba tą łatkę tych okrutników, czy potem cesarz Domitian. Chociaż Domitian, badania epigraficzne udowadniają, że tak naprawdę nie zginęła aż tych senatorów, bo my dzięki epigrafice wiemy dużo więcej. Widzimy, że te rody żyją dalej i mają się całkiem dobrze. Epigrafika właśnie bardzo pomaga nam weryfikować takie sytuacje. Jakby mam te gigantyczne liczby ofiar ze stanu senatorskiego, czy stanu ekwickiego, czyli tego trochę niższego stanu. Ale niemniej jednak byli cesarze na pewno okrutni, byli też cesarze właśnie rozwięźli, ale okrucieństwem się nie wykazujący jakimś szczególny. Na przykład cesarz już wspomniany właśnie przeze mnie Galien. Mało też jest informacji o Heliogabalu, gdyż żeby był jakoś szczególnie okrutny. Więc mamy tutaj taki dziwny ten obraz. No, musimy przyznać, no, mając tylu cesarzy rzymskich, no, to jest po prostu paleta wszelkich możliwych charakterów.
A ilu ich mamy?
Ojej, no, kiedyś to liczyłem. Że tych legalnych chyba było no gdzieś około setki, to myślę, że się nie pomylę.
No to trudno, żeby wszyscy byli tacy
sami. Tak.
No właśnie, ale to, co mnie zainteresowało, panie doktorze, w pana tekście, to jest teza, jakoby w starożytnym Rzymie nie było propagandy. Tymczasem mamy takie wyobrażenie, że to właśnie było to miejsce, gdzie ta propaganda się narodziła. No może jeszcze drugim takim miejscem jest Egipt, no bo mamy łuki triumfalne, triumfy po zwycięstwach, mamy mnóstwo podobizn cesarskich porozrzucanych po całym imperium, żeby ten cesarz, twarz tego cesarza była rozpoznawalna, mamy monety. No właśnie, no i jak pan uzasadnia, że to nie do końca należy łączyć z propagandą?
To można, odpowiedź można rozbić na ogólną i szczególną. Zacznijmy może od tych szczegółów, bo faktycznie taką rzeczą, która najbardziej się rzuca w oczy, to jest moneta. Moneta, która ma podobiznę cesarza, napis na jednej stronie, na drugiej ma też jakiś napis, jakieś wyobrażenie, czy to bóstwa, czy idei, czy jakiegoś
no i wybijana kraju, jest tak? Przy bardzo konkretnych
tak.
Okazjach.
Często, ale nie zawsze jest wybijana przy różnych okazjach. No to proszę sobie wyobrazić, że to są monety po pierwsze niewielkie, bardzo małe. Tak, no więc jeżeli ktoś miał problem ze wzrokiem, to w zasadzie odpadał jako
odbiorca, tego typu propagandy.
I to taki argument bardzo przyziemny. Drugim argumentem, który jest niezwykle poważny, już dużo bardziej niż ten argument z wadą wzroku, jest taki, że mamy bardzo ciekawy tekst z II wieku, który mówi o tym, że jak Rzymianie, jak prowincje płacą podatki. No, część płaci w pieniądzu, część płaci w dobrach naturalnych, a część płaci trochę tak, trochę tak. Znaczy jak już prowincja, najwyższy administracyjnie byt płaci w naturze albo płaci w mieszanym trybie, to znaczy, że obieg pieniądza jest słaby. Mhm. Więc ten pieniądz nie trafiał wszędzie, nie trafiał do każdego. On oczywiście był wypłacany żołnierzom i oczywiście te hasła, które czasem się tam pojawiały, one mogły trafić na podatny grunt, ale też pamiętajmy, że te hasła w większości to jest dokładnie to samo bicie piany od Augusta do Romulusa, Augustulusa. Te same idee, oczywiście pojawiają się nowe symbole, pojawiają się nowe przydomki bóstw na przykład, pojawia się potem oczywiście no, symbole chrześcijańskie, ale bardzo późno zresztą. Niemniej jednak nie mamy, mamy też bardzo mało informacji o tym, że ta moneta, jakkolwiek ktoś na nią patrzył, no, mamy taki słynny zapis o monecie Juliana, napisany przez Sozomena, autora historii kościelnej, no, że tam był byk, który tam miał czcić niby jego urodziny cesarskie. No, tak to przynajmniej się interpretuje. No ale to dlatego tego Sozomena to zainteresowało, bo Julian był poganinem, a nie dlatego, że coś było konkretnego na tej monecie. No i chciał po prostu kolejny argument, który mógłby Julianowi, kolokwialnie mówiąc, dołożyć. Więc no, monety nie są dobrym źródłem propagandy. Zresztą no, nawet w transakcjach handlowych no, po prostu wymienia się tymi monetami. Pamiętajmy też, że te monety po jakimś czasie się niszczały. Tak? Trajan tutaj rozpoczął reformę monetarną, wycofując wszystkie monety z czasów do Nerona. Mhm. Czyli, proszę sobie uświadomić w tym wypadku, czyli w czasach Trajana funkcjonowało x przez 1000 monety rzymskie od czasów, kiedy zaczęły być wybijane prawdopodobnie, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Czyli gdzieś tam denary, tam 217 chyba, jeszcze dobrze mi pamięć nie mówi, przed naszą erą, inne monety i tak dalej, i tak dalej. Czyli mam 300 lat do czasów Trajana, tych samych monet. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jakiś rolnik w Hiszpanii czyta, no oczywiście on nie wie, co on czyta, bo on prawdopodobnie nie umie czytać, no ale patrzy na tą monetę, No i widzi, no cesarz. Jest, ktoś nawet przeczytał tego cesarza. No akurat żyje w czasach Hadriana, tu dostał monetę z galbą. No i aha, no bo i on jest pewny, że jest galba. Mało tego, to Synezius Kyreny, czwarto-piątowieczny autor, opowiada, jak kiedyś spotkał jakiegoś rolnika i pyta się go, jaki cesarz panuje. Akcja się dzieje w czasach Teodozjusza II. A on mówi Agamemnon. To był jedyny władca, jakiego on po prostu kojarzył, tak?
Czyli rozumiem, że na prosty lud propaganda nie no działała.
Nie, no
przynajmniej
zresztą,
nie ta,
zresztą ona nie musiała,
ta przez monetę.
Zresztą ona nie musiała działać. No zobaczmy nawet takie relief na kolumnie Trajana. Relief na kolumnie Trajana został stworzony, co wiemy, dzięki najnowszym badaniom, no znaczy najnowszym, no to badania już trochę lat mają, ale nowsze badania mówią wyraźnie, że to jest jednak relief z czasów Hadriana. Żeby cały ten relief obejrzeć tak dookoła, no to trzeba by to zrobić w czasach w zasadzie dzisiejszych. Ja wiem, że historycy mówią o tym, że istniały biblioteki i oni mogli tak serpentynowo iść, no ale i tak by nie widzieli całej, to po pierwsze. Po drugie, no ten Trajan oczywiście jest tam widoczny, no ale kto, no dobrze, no jest widoczny. Ja przepraszam bardzo, ale cesarz co ma, przedstawia swoje klęski czy swoje wiktorie? I gdybyśmy my tak się bardzo dobrze tej propagandy trzymali, to po pierwsze Neron byłby super cesarzem, a nie jest, jak już mu mówiliśmy. No bo w programie ideologicznym, monetarnym czy budowlanym, no Neron wypada naprawdę świetnie, a tak naprawdę, no nie wypada świetnie. Więc ta warstwa, powiedzmy, sztuka jako źródło propagandy, no nie jest to pomysł najbardziej trafny, chociażby właśnie z racji czy to widoczności, czy powszechności, bo tych pomników, tak jak pani mówiła, jednego było dużo, ale też było obok innych cesarzy dużo. Więc to też nie jest tak, że oni tutaj przywiązywali jakąś wagę do tego szczególnie.
No tak, ale w ogóle może zacznijmy od tego, że propaganda jest w takim z naszego punktu widzenia, taka dzisiejsza propaganda, no to jest skierowana zupełnie do innych mas.
Oczywiście, no i przede wszystkim, co jest też istotne. Nie ma sensu używać w ogóle tego słowa i stosować tego słowa dla czasów, kiedy tak naprawdę nie jest istotne zdanie ludu, czy tych, których chce się pozyskać. No bo przecież nie oszukujmy się, cesarz ma milion innych sposobów, żeby pozyskać, dużo łatwiejszych niż jakiś program wizualny, żeby pozyskać sobie armię, pieniądze.
Pieniądze, oczywiście.
Senat, pieniądze, urzędy, no i stryczek, trucizna, cokolwiek, wystraszenie po prostu, forma represji. Więc to nie jest zupełnie cesarzowi potrzebne. No dokładnie to samo będzie dotyczyło...
To co, to miało po prostu podbudowywać prestiż?
Oczywiście cesarz jest cesarzem, on musi pokazywać swoją cesarskość i dzięki temu imperium jest, dobrze funkcjonuje, bo cesarz jest świetnym cesarzem, dobrze prezentuje swoje siebie. Program polityczny tak naprawdę cesarzy się rzadko kiedy zmienia. One są oczywiście niuanse, różnice w szczegółach i tak dalej, ale nie ma czegoś takiego, żeby cesarz nagle ogłaszał jakiś wielki program polityczny. Takim być może niewielkim wyjątkiem może być, czasem ludzie mówią, że to jest Julian Apostata, ale to jest też raczej tekst, który miał zachęcić Ateńczyków, że no i jeszcze prawdopodobnie to jest Spartan Koryntian, bo prawdopodobnie trzy listy były, z czego my znamy do Ateńczyków pełen i fragment do Koryntian, żeby no, uznali jakby jego jako cesarza i udzielili mu jakiegoś tam wsparcia. Ewentualnie Klaudiusa Mamertynusa, czyli konsula z czasów Juliana, tekst panegiryk dotyczy Juliana, który on mówi, co Julian ma zamiar zrobić. Ale czy Julian miał ten zamiar zrobić? No, nie wiemy do końca, ale to są takie naprawdę frazesy.
Ale to, co jest dla mnie niesamowite, to przynajmniej w pierwszej części cesarstwa, w pierwszym wieku, powiedzmy jeszcze w drugim, to jest to, że ogromne imperium było zarządzane przez garstkę urzędników. Dopiero potem, po Dioklecjanie, to ta administracja zaczęła straszliwie rozbudowywać. No właśnie, czyja to jest zasługa? Senatu, cesarza?
Nie, to jest zasługa w ogóle systemu rzymskiego. No jeżeli mamy bardzo sprawnie działające tak zwane municypia, które są samowystarczającymi administracyjnie jednostkami, to jedyne, co musi cesarstwo robić, to zbierać podatki. Tak naprawdę nie więcej.
No ale potem zaczęło to szwankować.
No i właśnie. I w tym, tam jeszcze mamy absolutny dobrobyt państwa rzymskiego. Musimy sobie też uświadomić jedną rzecz, że przez tak mniej więcej między 50. Przed naszą erą, a 150. Naszej ery, mamy okres całkowitej prosperity Imperium Romanum na poziomie także przede wszystkim ekonomicznym, gospodarczym. Ludzie są zamożni, ludzie są bardzo dobrze, jak na czasy preindustrialne, odżywieni, co my widzimy po długości kości. Mamy dużą ilość spożywania drogiego produktu, jakim jest mięso, bo ono będzie, ono było dość drogie, nawet w starożytnym Rzymie. Dopiero potem mamy gwałtowny spadek ilości spożywanego mięsa. Mamy wyż demograficzny niewątpliwy. Jak duży? No, możemy tu się kłócić między tam, czy to było od 45 do 80, czy do 70 milionów, ale w każdym razie naprawdę spory. Czyli w imperium żyje się dobrze. Więc są też ludzie bogaci, których stać na różne inicjatywy, tak zwane euergetyzm, czyli są w stanie zafundować czy to igrzyska, czy to postawić świątynię, czy odbudować świątynię, co oczywiście no, tym największym euergetą jest, wiadomo, cesarz. Tak, on odbudowuje najwięcej, on daje najwięcej, on daje najlepsze igrzyska i tak dalej, i tak dalej. Ale ten system wewnętrzny jest naprawdę spójny i w momencie, kiedy nastąpi kryzys imperium, nawet nie, który spowoduje, czy to pandemia, zaraza z czasów Antoninów, czy to późniejsza być może zaraza z czasów, tak zwana zaraza Cypriana z połowy trzeciego wieku, czy też po prostu zwykłe najazdy barbarzyńców, prawda? My mamy już przecież wojny markomańskie, mamy Rzym w zagrożeniu tak wielkim, że barbarzyńcy prawie dochodzą do Italii, więc to jest coś, czego nie widzieli od czasów, czego nie widzieli od czasów Hannibala Rzymianie, więc jest to takie no, przerażające dla nich. No i faktycznie ten fundament
system zaczyna
łamać, no i dochodzi do centralizacji systemu, prowincje zostają jeszcze bardziej rozdrobnione, urzędników jest faktycznie coraz więcej.
Co więcej, pojawia się kilku cesarzy i ich pomocników.
Tak, pojawia się kilku cesarzy i ich pomocników, więc to też się troszkę ta administracja zaczyna napychać, bo każdy cesarz musi mieć swoją własną, ale też dla swojej części oczywiście, nie taką generalnie wielką. Ale też nie przesadzałbym, że to było aż tak rozdęte urzędniczo. No myślę, że my mamy więcej urzędników. Obawiam się, że mogę mieć rację.
Pomimo, że mamy znacznie mniejsze państwo.
I mamy to komórki, internet i wszystkie inne dobra, których nie mieli Rzymianie.
A proszę powiedzieć, jak na cesarzy i cesarstwo wpłynęło przyjęcie chrześcijaństwa i dominacja tej religii?
To był troszkę przypadek dziejowy. My oczywiście mamy źródła chrześcijańskie, które nam mówią, że o, jakiś tam cesarz już był chrześcijaninem. Na przykład Filip Arab miał już być pierwszym chrześcijańskim cesarzem. Oczywiście legenda jest wymyślona ze dobre 100 lat po jego śmierci. Aleksander Sewer już z kolei miał mieć tam figurkę z postacią Jezusa, no bo to też taki w miarę dobry cesarz, tam dobrze zapamiętany. No i taka ploteczka miła powstała. Na pewno chrześcijaństwo było religią, która nie mogła po prostu Rzymianom, rzymskiej administracji pasować, bo chrześcijanie głosili no, rzeczy takie niezgodne z rzymskim systemem wartości. Od tego zacznijmy, bo jednak, no po pierwsze jest jeden Bóg. No nie, no każdy no bogów jest wielu. Oczywiście można mieć swojego ulubionego boga, co na przykład niektórzy cesarze mieli. Minerwę miał na przykład Domicjan. Ale tutaj no tylko bogu można oddawać cześć jednemu, no to już jest problem z tak zwanym kultem cesarskim, który jednak no tutaj no
był tym, bardzo ważnym elementem.
Był ważnym elementem integrującym też trochę imperium a nawet mocno integrujący imperium, bo to nawet ołtarze cesarskie mamy no naprawdę w terenach jakichś górzystych, gdzie byśmy się niczego nie spodziewali, a jednak mamy. Więc to jednak był jakiś dość istotny element. Ja chyba bym szedł za tym, że to był taki dziejowy przypadek, że chrześcijaństwo, które no nie było najmocniejsze, no, oczywiście dane statystyczne to są totalnie wyciągnięte z kapelusza, no ale są takowe, no, że to jest 5%, 10%, no ale nikt nigdy nie powiedział, że to jest 30-40, jak mówimy o początkach IV wieku. Musimy też pamiętać o tym, że chrześcijaństwo rozplenia się w miarę sprawnie, oczywiście bardziej na wschodzie na początku niż na zachodzie. Coraz wyższej rangi ludzie tymi chrześcijanami zostają, no ale pierwszym cesarzem jest dopiero Konstantyn Wielki, który no, miał mieć widzenie w 312 roku.
No tak, że... nie wiadomo, jak to z tym jego chrztem było.
A nie, z chrztem to akurat wiemy. Tak? Z chrztem akurat wiemy, bo on się ochrzcił dokładnie 3 dni przed swoją śmiercią, czyli 19 maja 337
roku. Okej, to nie z chrztem, z jego głęboką wiarą.
Z głęboką wiarą to są różne zdania. Na pewno zrobił rzecz niebywałą, a mianowicie trudną do wytłumaczenia, może nie tyle, że niebywałą. Oczywiście ona jest do usprawiedliwienia, no bo wygrał wojnę, wcześniej też wygrał jakieś wojny z barbarzyńcami, ale wygrał wojnę domową, no i nie złożył ofiary w świątyni Jowisza. Jeżeli wygrał wojnę domową, no to teoretycznie mógł prawo tego, miał prawo tego nie zrobić, ale jeżeli to był triumf za wszystkie inne jego wiktorie, to jest znak, że jednak coś tutaj jest na rzeczy, że on jednak ma tutaj innego Boga. Mm. Nie jest już...
Wpływ matki?
Tak.
Może już?
Nie, myślę, że matki może jeszcze nie. Znaczy, my niestety nie wiemy tak naprawdę, jak bardzo matka była...
Czyli święta Helena.
Tak, święta Helena. Jak ona szybko przyjęła to chrześcijaństwo, no bo to, że była chrześcijanką, to nie mamy akurat wątpliwości. Potem oczywiście stała się taką gwiazdą i taką celebrytą w zasadzie trochę katolicki, no jeździła do tej Jerozolimy, krzyż znalazła, potem oczywiście te legendy, jakie, a była jej kondycja społeczna, czy ona była tylko córką kaczmarza, czy może jednak była panią wykonującą pierwszy zawód świata i tak dalej, i tak dalej. Najstarszy zawód świata. Ale oczywiście od czasów Konstantyna, który wychował w wierze chrześcijańskiej, no też pytanie, jakiej chrześcijańskiej, bo to chrześcijaństwo jest strasznie podzielone, swoje dzieci, no to kolejni cesarze, nie licząc epizodu z Julianem, apostatą, są chrześcijanami. No i to się oczywiście zaczyna przekładać na całe cesarstwo. Elity także się nawracają, ale musimy pamiętać o tym, że kiedy dochodzi do takiego zwanego sporu o ołtarz Wiktorii w czasach Gracjana, to tak jest pół na pół między chrześcijanami a poganami. Trzeba pamiętać, że jeszcze cesarz ma tą cały czas tę moc ostrej represji na Senacie, więc ilu tam było koniunkturalistów, którzy byli za tym chrześcijaństwem, to tu bym nie był w stanie śmiało odpowiedzieć. Niemniej jednak chrześcijaństwo na pewno wpłynęło na wiarę, wpłynęło oczywiście także na pewne takie elementy jak no, zanik walk gladiatorskich. Mhm. Tylko czy to wpłynęło chrześcijaństwo samo? To też jest wielki problem. Problem zresztą dyskusyjny, bo część kar stała się bardziej radykalna w czasach chrześcijańskich, a powinna być teoretycznie mniej radykalna.
No ale już ponoć chrześcijaństwo miało wpływ również na termy, na przykład tam już nie można było oddawać się rozpuście, tak jak to było wcześniej. Czy...
A nie, to jest taki, to jest takie coś, że chrześcijanie mieli oczywiście taką swoją idea fix, czy mówiąc kolokwialnie fixum dirdum na temat paru rzeczy związanych z rzeczą cywilizacją. No pierwsze to są igrzyska, wiadomo, to w ogóle igrzysko zło wcielone, oczywiście, bo tam były elementy pogańskich rytuałów, jasne, to jest w pełni rozumiałe. No, potem teatr, no, to też jest zło wcielone, no, chociaż sami zaczynają powoli sztuki pisać takie na swoją modłę, no. No i oczywiście właśnie nagość, no i te termy, bo tutaj może to wywołać takie i nie... i siakie reakcje, no ale te termy funkcjonują dalej. Mają się naprawdę dobrze.
Przestają funkcjonować już po upadku cesarstwa rzymskiego, naprawdę. Jest to powiązane z tym, że termy trzeba utrzymywać, to są kolosalne pieniądze. Musi być administracja, która się tym zajmie, więc
prostu... na przykład po zdobyciu Rzymu przez Alaryka, jedną z pierwszych rzeczy odbudowanych były termy. No, więc... Więc mimo, że już mamy prawie 100 lat chrześcijaństwa.
Większość ludzi ma takie wyobrażenie o starożytnym Rzymie, że to są ci pierwsi cesarze. Ta dynastia pierwsza, julijska, potem klaudyjska, a potem może jeszcze Hadrian, może jeszcze Marek Aureliusz, no, Dioklecjan i oczywiście Konstantyn Wielki, ale jest cała masa cesarzy, o których nie mamy zielonego pojęcia. A właśnie nimi się pan, panie doktorze, zajmuje, bo zajmuje się pan późnym cesarstwem. Czy są jacyś cesarze, że to strasznie szkoda, że o nich nie wiemy, bo dużo zrobili i jakby pan nam mógł powiedzieć, chociaż ich imiona wymienić, no i chociaż kilka zasług.
Nie, no jest kilku cesarzy pechowych. Na przykład taki cesarz, którego zawsze jako chłopak bardzo, młody chłopak bardzo lubiłem, cesarz mocno militarnie nastawiony, ale też zarazem kochany przez Senat, czyli Trajan, najlepszy cesarzy. No to trzeba mieć absolutnie dziejowego pecha, żeby w jego czasach tworzył i Swetoniusz, i Tacyt, a o nim nie zachowały się prawie żadne narracyjne źródła. No i to
też... Mało też wiemy o Dioklecjanie, na przykład.
Mało też wiemy o Dioklecjanie, tak. Czwarty wiek jest epoką taką, w której oczywiście pojawia się Ammianus Marcellinus, no ale jego księgi zaczynają się od 353 roku. Te wcześniejsze księgi, te wcześniejsze księgi zaginęły z wielką na pewno szkodą dla historyków. Myślę, że to byłoby naprawdę szokujące, gdyby to się jakimś cudem odnalazło. A faktycznie no, to jest człowiek, który no, wydobył imperium, no może nie z totalnego kryzysu, ale na pewno z czasów, w których no, cesarzy mamy co 5 minut, gdzie indziej. On w końcu raz na zawsze powstrzymał tę uzurpację. Stworzył ten system najpierw diarchii, a potem, czyli dwuwładzy, a potem tetrarchii. Co prawda on szybko runął, tak? Ale na ten czas udało się przynajmniej na jakiś czas powstrzymać uzurpację. Potem rozpoczął fenomen ciekawe niezwykle reformy, czy to administracyjne, czy to gospodarcze. Myślę też, że to, co pani redaktor mówiła, no to efekt oczywiście filmów, literatury. No mamy Quo Vadis, mamy właśnie Caligulę, mamy Gravesa. Mamy też szkołę, tak? Nie oszukujmy się, bo to w szkole też mamy tak naprawdę. Jest August, pojawi się właśnie tych kilku cesarzy i nagle jesteśmy już z czasem Konstantyna Wielkiego.
Tak jest.
Czasem nawet bez tego biednego Dioklecjana, który jest naprawdę zasłużonym imperatorem. Po Konstantynie jest nagle Teodozjusz, rozpad imperium, Romulus Augustulus i koniec gry, tak? Koniec imperium.
A pomiędzy tymi panami było no jeszcze mnóstwo innych, którzy też mieli swoje zasługi. Utrzymywali to wielkie imperium w kupie, walczyli.
Oczywiście, jasne. No tutaj cesarzem, który na pewno zasługuje na pamięć i wyróżnienie, jest cesarz Galien, który... I to jest wielka rzecz, którą zrobił Aleksander Krawczuk. To warto akurat wspomnieć, bo Aleksander Krawczuk był jednym z nielicznych historyków, który jakby pisząc ten biogram już to były lata badań, zanim jeszcze przed Krawczukiem, ale bardzo ładnie i bardzo mocno zaznaczył, że to jest właśnie taki w legendę obrośnięty cesarz, taką skrajnie negatywną, a tak naprawdę to był facet, który uratował imperium. Mhm. Najazdy miał ze wszystkich możliwych stron, opozycję miał wszędzie i tak dalej. I w dobie kryzysu, kiedy cesarze się zmieniają naprawdę jak przysłowiowe rękawiczki, on panuje nad imperium lat 15. No to musiał być w tych czasach jakiś tam geniusz. Oczywiście ginie śmiercią tragiczną, rzecz jasna, zdradzony przez najbliższe swoje otoczenie i ten zamach stanu na tego cesarza Galiena tak naprawdę jest zamachem gigantycznym. To zresztą profesor Adam Żółkowski podkreśla w tym swoim wstępnym tekście do pomocnika, no, że wtedy mamy przejęcie władzy przez kastę oficerów. I koniec jakby jest senatu. Koniec jest cesarskich senatorów i to są już oficerowie. I to też będzie miało oczywiście duży wpływ na militaryzację cesarstwa pewnego rodzaju.
A czy na cesarstwo ma wpływ to, że w pewnym momencie zaczynają nim rządzić nie Rzymianie czystej krwi, tylko ludzie, którzy pochodzą z różnych prowincji?
To można sobie zadać takie... To pytanie może odwrócić w zasadzie. Co było bardziej fascynujące? Sam Rzym, czy inne rejony, z których się pochodziło. Wiadomo, cesarze nie pochodzi ze wszystkich prowincji, prawda? Nie mamy cesarza Greka. I nie jest to przypadek. No, to byłoby takie dla Rzymian niefajne, nie? Bo Grecy wysokokulturowo, no słynny Horace mówi, że podbity naród pokonał tutaj zwycięstwo kulturą i tak dalej, i tak dalej. I Greka nie mamy. No tego by Rzymianie chyba nie zdzierżyli. Prawda? Mamy na początku pierwszych cesarzy, mamy no Klaudiusz się urodził gdzie indziej, no ale dobrze, no to wychowany w Rzymie i tak dalej. Ale mamy Trajana, Hadriana z Hiszpanii. Mamy tych cesarzy bałkańskich, to są tak zwani właśnie cesarze wojskowi, tam niemieckie Soldaten Kaisers, którzy faktycznie przejmują w pewnym momencie władzę i tak bardzo tak naprawdę w pewnym momencie zostaje w rękach tych bałkańskich cesarzy na dobre. Oczywiście to było o tyle istotne, że jeżeli cesarz afrykański, na przykład Septimius Severus, przyjmuje władzę, no to Afryka ma lepiej. Afryka ma lepiej, budownictwo większe, rozdawnictwo większe i te lokalne rzeczy też są większe. Wiadomo, że jeżeli cesarz jakiś frontowy przyjmuje władzę, no to też jakby zaczyna się inne myślenie o tych rejonach, z których się samemu wywodzisz. Czy na przykład cesarze ze wschodu, tak, no to mogą bóstwo swoje przywieźć, jak Heliogabal, tak? To znaczy, przypominam też, że Heliogabal nigdy się Heliogabalem nie nazywał, tak? Elagabalus, ja tak naprawdę Antonin, ale właśnie swoje bóstwo mogą tutaj przywieźć. No, no nie oszukujmy się, Konstantyn też w jakimś sensie tego swojego boga przywiózł, tak? I zaczął nim jakby zarażać większą część imperium, no, zaczął sobie budować kościoły, zwolnił z opłat kapłanów chrześcijańskich i tak dalej, i tak dalej. Zaczął ingerować w spory religijne. I więc tak, więc ten wpływ jest, ale też pamiętajmy, że jednak przez długi, długi czas tym punktem odniesienia dla wszystkich jest jednak Rzym.
Punktem odniesienia jest Rzym, ale ten Rzym nie przez cały czas trwania cesarstwa był stolicą. To jeszcze ten Jów pewnie wie doskonale, że stolicą Cesarstwa Wschodniego był Konstantynopol, ale były jeszcze inne stolice.
Oczywiście, tak, oczywiście. W pewnym momencie, kiedy doszło do rozdziału władzy już właśnie w czasach tetrarchii, lokalne stolice pojawiały się w różnych terenach. No, Trewir, później Mediolan, Ravenna, Nikomedia, tak, na wschodzie, Sardyka być może także na Bałkanach.
A to też jest powiązane z tym, że stamtąd pochodzili poszczególni
albo pochodzili,
cesarze.
Albo po prostu cesarz był w tym miejscu, skąd łatwo było prowadzić armię do działań militarnych, żeby ją zabezpieczyć. No, na odcinku reńskim no, łatwiej jest dowodzić z Trewiru niż z Lugdunu, czyli tam z Lyonu, tak? A już nie mówiąc, czy tam z jakiegoś miasta w Hiszpanii, no to byłoby już bardzo, bardzo trudne. I faktycznie te stolice, one w jakimś sensie stają się już głównymi stolicami, no że tak naprawdę jeszcze przed upadkiem stracił tak naprawdę status takiej stolicy, bo już cesarz przeniósł się na północ, obawiając się, czy też nie obawiając się, najazdów barbarzyńców. I tutaj zdecydowanie Rzym nigdy już tego kasusu stolicy nie odzyskał. Zresztą wyludniony Rzym w V wieku i tak dalej, ale no zaczął błyszczeć z kolei wschodni Rzym, czyli tak jak pani redaktor tu mówiła, Konstantynopol.
Ja, może jeszcze na koniec, jak dzisiaj patrzymy na przyczyny upadku Rzymu? Czy możemy powiedzieć o jednej głównej przyczynie, czy jest ich cały zespół?
No tu by można było się podeprzeć taką pracą Demanda, którego pierwsze wydanie właśnie książki o upadku Rzymu po niemiecku, chyba nadal nie ma polskiego tłumaczenia. W tej książce miał bodaj 200 przyczyn upadku wymienionych, które się pojawiają w literaturze. Kiedy wyszło wznowienie w 2000 którymś roku, już było 227, no i w tym najnowszym już jest kolejnych kilka tam przyczyn upadku, więc nie wiem, czy mamy tyle czasu.
Na pewno nie.
Żeby podsumować wszystkie. Na pewno dyskusja trwa i trwać będzie. To jest temat na pewno dla nauki zachodniej, może bardziej niż dla naszej, szczerze mówiąc.
A dlaczego?
Bo my nie mieliśmy imperium. Tak
naprawdę. Aha, po prostu nie byliśmy częścią.
My nie byliśmy w imperium i my też nie mieliśmy imperium. Brytyjczyków to interesuje chociażby dlatego, że ich imperium też kiedyś upadło. więc te prace o upadku Rzymu są tam bardzo często wydawane, bardzo często opisane, nawet przez, to jest taki bardzo ładny przykład, jak Peter Heather i Ware Perkins napisali, siedząc w jednym pokoju, napisali dwie książki, jedną, drugą,
Różne, oczywiście.
Tak, oczywiście, z różnymi tam założeniami innymi. Na pewno takim symbolicznym momentem upadku Rzymu było jednak, no po pierwsze, zacząłbym jednak od tej bitwy pod Adrianopolem, która jednak mocno dała się, po prostu pozwoliła na wpuszczenie barbarzyńców, których już nigdy w życiu nie byli w stanie za rzekę wyprzeć. Ja rozumiem te wszystkie przyczyny, że rekruta brakowało i tak dalej, i trzeba było się jakoś tam tym wykazać, że to Eodos już potrzebował potem ich do walk z uzurpatorami i tak dalej, i tak dalej. Na pewno no, przyczyną było to, że jak oni już raz wtargnęli, no to już będą wtargać dalej, ale Arek przecież sobie hulał po tym imperium. To nie jest tak, że Rzym nagle tutaj przyjechali za Renu czy za Dunaju wojska Alaryka. Alaryk sobie od 396 roku do 410 on sobie hula po całym cesarstwie. No co jakiś czas dostaje tam baty od Stylichona. No ale nie przeszkadza mu to hulać sobie dalej. Stylichon ginie w zamachu. Znaczy w zamachu. No spisek zrobiono, no i skazali go na śmierć. No i Alaryk, już nie mając bata nad sobą, zdobywa Rzym, tak? No upada Rzym, Hieronim pisze, że no, koniec świata, dosłownie, że wraz z tym upada, zaczyna się koniec świata, a Augustus z kolei musi myśleć, jak tu zrobić coś, żeby usprawiedliwić to, że w erze chrześcijańskiej nagle mamy upadek czegoś tak pięknego, jak Imperium Romanum, pisze Państwo Boże. Więc to jest taki zalążek. No i potem ten jednak wielki, 406, Ren, przejście różnych to plemion barbarzyńców, wlanie się ich do Galii, następnie do Hiszpanii i tak naprawdę okrojenie tego zachodniego imperium, bardzo mocne okrojenie tego zachodniego imperium. No i w efekcie Attila. Attila, wielki najazd Hunów, który popnął już totalnie wszystko, co się dało na granicy cesarstwa.
Czyli jednak
rzymskiego.
Wielka wędrówka ludów.
Myślę, że
i
jednak,
kolejne fale wlewające się barbarzyńców.
Myślę, że tutaj tak. Polityk bardzo słaba, bym powiedział, jednak polityka zachodnich cesarzy rzymskich, z nielicznymi wyjątkami, którzy próbowali to zrobić i mimo wielkiej pomocy, jakie udzielało cesarstwo wschodnie, tak? Tutaj przecież Cesarstwo Rzymskie wschodnie no, dało ogromne pieniądze na wielką flotę, która no, niestety skończyła jak armada hiszpańska. I być może wtedy by się uratowało. No ale to jest oczywiście gdybanie. Jednak mimo wszystko ten czynnik zewnętrzny wydaje mi się tutaj istotny, bowiem Rzymianie, no jak wszystkie ludy, cała ludność preindustrialna, jednak na warunki czy to klimatyczne, czy to takie właśnie warunki środowiskowe, mówiąc szczerze, czyli zarazy, susze i tak dalej, no człowiek jest zwierzęciem, który się umie adaptować bardzo szybko, więc myślę, że z tym byś sobie łatwiej poradził, no ale jak uderzenie poszło tak silne, jak poszło uderzenie barbarzyńców i jednak słaba władza i coraz słabsza no, demograficznie też tutaj Rzym, no musiał niestety upaść. No
ale ci, którzy go podbili, potem dla nich ten Rzym był jednak celem i punktem odniesienia i było wielu barbarzyńców, którzy nawiązywali do tradycji i
oczywiście
podtrzymywali ją.
Oczywiście.
No ale potem również już w średniowiecznej Europie ten Rzym, cesarstwo cały czas było punktem odniesienia. Ten Rzym tak naprawdę nigdy do końca nie upadł.
No nie upadł też dzięki temu, że jednak też nie upadł dzięki na przykład temu, że łacina była, tak? Cały czas językiem, no, głównym językiem średniowiecza, powiedzmy zachodniego oczywiście, bo pamiętajmy jednego cesarstwa wschodniego.
No i pozostały takie pozostałości, relikty, pozostałości, które, tak, które były imponujące, więc...
No część oczywiście przerabiali na współczesne budowle, czy tam na, to znaczy im potrzebne budowle, kościoły, ale nie tylko, prawda? Przecież Koloseum było po prostu domem w pewnym momencie.
Bardzo dziękuję panu, panie doktorze, za rozmowę.
Również dziękuję.
Państwa odsyłam do naszego dodatku, który można kupić w naszym sklepie internetowym i do tekstów na temat nie tylko poszczególnych cesarzy rzymskich, ale również różnych problemów związanych z historią starożytnego Rzymu. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.